Hej Koniary, tu Su, przychodzę dzisiaj do Was z niespodzianką, ponieważ tak jak powiedziałam w tym podcaście, większość odcinków przynajmniej na ten moment będzie solo, ale dzisiaj już mam pierwszego gościa przed mikrofonem, ponieważ siedzi ze mną Aga Maziarka. Cześć Aga.
Hejka.
Z Agą będziemy trochę rozmawiać o zawodach jeździeckich i szczerze od razu Wam odpowiem na pytanie, które bardzo często zadajecie mi w wiadomościach i które też widzę, że przewija się ogólnie popularnie przez content jeździecki, czyli czy da się zarabiać w jeździectwie? No i wydaje mi się, że Aga, jesteś takim przykładem tego, że się da i to się da nie tylko hodując konie, sprzedając konie, startując, ponieważ to, czym zajmujesz się Ty, jest czymś zupełnie innym, a zarazem bardzo inspirującym, bo jestem w stanie się założyć, że większość naszych słuchaczy nawet by o tym nie pomyślało. Także przedstaw się, proszę, powiedz, czym się zajmujesz.
No to w takim razie hej koniary, jestem Agnieszka i na co dzień pracuję dla Longines Timing. To jest firma, która jest podwykonawcą dla organizatorów eventów jeździeckich. I tak naprawdę to, czym się zajmuję, trochę zależy od zawodów, na jakie pojadę, ale mimo wszystko jakby główną moją taką ścieżką rozwoju jest tworzenie biura zawodów dla zawodników i dla organizatorów.
Okej, okay, tak naprawdę zawody, o których tutaj mówimy, w sensie wydaje mi się, że sam fakt użycia tego takiego keywordu, jakim jest Longines, już świadczy o tym, że mówimy tutaj o dosyć wysokiej randze zawodów, prawda?
My pracując dla Longines, to robimy zawody typu właśnie World Cup, Nation Cup, pierwsza dywiza, Pucharu Narodów w skokach. Głównie to są skoki, mamy też czasami zawody ujeżdżeniowe albo jakby... Nawet raz byłam na zawodach, na których było powożenie. To było ciekawe doświadczenie. Ale jakby ja się głównie specjalizuję w skokach i byłoby super, gdybym mogło to tak zostać.
Zaraz zaczniemy się bić.
Tak, ja wiem. Ale jakby, znaczy ja bardzo sobie cenię ujeżdżeniowców, ale pozostawię tą działkę moim kolegom, którzy są bardzo zafascynowani ujeżdżeniem. Bardziej niż ja.
I myślę, że tak też musi być, no nie, że każdy ma po prostu gdzieś tam swojego konika, pun intended, ale okej, okay, bo tak naprawdę zanim zaczęłaś pracować przy kulisach tych zawodów i myślę, że też jeszcze dojdziemy do tego, na czym dokładnie polega Twoja rola i z czym w ogóle masz okazję na co dzień się stykać, bo myślę, że to jest ogólnie dla koniarzy bardzo ekscytujące, to... No, tak jak pewnie też u większości osób, twoja droga z jeździectwem zaczęła się relatywnie wcześnie, prawda?
Wiesz co, troszeczkę nawet później niż wcześniej, dlatego że mój tata, którego bardzo pozdrawiam, nigdy nie chciał, żebym jeździła konno. Mm. I zawsze mi mówił, żebym jak najdalej trzymała się od tego środowiska jeździeckiego.
No to jak zaczęłaś? W sensie, jak to się stało, że w końcu nie posłuchałaś taty?
Wiesz co, miałam wtedy, myślę, 13 lat albo 14, chyba 13 i ja wcześniej trenowałam windsurfing.
Okej. Okay. Jak twój brat chyba zresztą, prawda?
Tak, zgadza się. Jakby
brata też pozdrawiamy.
Tak, mój brat przejął pałeczkę, jeżeli chodzi o windsurfing i idzie mu to zdecydowanie lepiej. Ale po prostu doszło do takiego momentu, gdzie musiałam zmienić żagiel na większy, a ja niestety ze swoim wzrostem, małą wagą i małą masą mięśniową, powiedzmy, nie byłabym w stanie, przynajmniej ja tak uważam, może mój trener był innego zdania. No ale jakby to był taki moment, w którym trzeba było się trochę zastanowić nad tym, co zrobić ze swoim życiem, a że ja zawsze chciałam jeździć konno, a właśnie tutaj był taki całkiem dosyć mocny sprzeciw ze strony mojego taty, to postanowiłam, że jednak postawię na swoim i po prostu powiedziałam, że kończę z pływaniem i idę jeździć konno. Okay. I to mniej więcej tak wyglądało. Także tak się zaczęła moja przygoda na Sobockim Hipodromie zresztą.
Właśnie chciałam pytać, czy trafiłaś od razu na hipodrom, czy to były jakieś takie stajnie wokół, bo w sumie mogę też dodać, że siedzimy dzisiaj w Oliwie w Gdańsku, jesteśmy bardzo blisko Sopotu i jednak hipodrom tu jest taką no, najbardziej popularną stajnią, no nie takim wręcz centrum jeździectwa.
Tak, i wiesz co, od razu to był Sopot i jakby przez to, że też mieszkałam, co prawda nie w Oliwie, ale w okolicach Jelitkowa, to jakby to też było to pierwszym wyborem. Też dobrze trafiłam. Jakby ja już, jak wracałam powiedzmy do tego jeździectwa, no to już umiałam jeździć kłusem i anglezować. Gdzieś tam jakby za dzieciaka były te lekcje takie pierwsze, powiedzmy to. Ale jakby oczywiście to była ląża i w ogóle wszystko. Także zaczęłam w Sopocie, potem tam się rozwijałam, tam też stał mój pierwszy koń, mój pierwszy i ostatni. No i tak się zaczęła moja przygoda z jeździectwem, ale tak jak właśnie wspomniałaś, od tej kompletnie drugiej strony.
Okej, okay, trochę takie w sumie pytanie abstrakcyjne może, ale co uważasz, kiedy można się nazwać sportowcem? W ogóle co czyni sportowca? No bo masz z tym doświadczenie większe niż tylko w jeździectwie.
Wiesz co, myślę, że stopień determinacji tak naprawdę czynicie, okay. czynicie sportowcem, bo potykasz się miliony razy i miliony razy słyszysz od innych, że nie wiem, może to nie jest najlepszy pomysł, może coś tam. I w momencie, w którym ty się zapierasz i po prostu wstajesz rano i mówisz sobie, nie, działam dalej i robię to, to tak naprawdę w tym momencie zaczynasz być sportowcem. I możesz być sportowcem jeżdżąc konkursy na wysokości 1 metra, możesz być sportowcem, który startuje w kadrze narodowej. Myślę, że nie możemy tego oddzielać w żadnym stopniu. Po prostu każdy ma gdzieś tam swój mały Everestik i to, jak, na jakim on jest poziomie, to wyznaczamy sobie sami, mm-hmm. z czym się dobrze czujemy.
Fajnie to wyjaśniłaś, od razu odpowiedziałaś na pytanie, które też chciałam zadać, czyli czy uważasz, że osoby startujące na przykład na regionalnych poziomach mogą się nazwać sportowcem?
Myślę, że jak najbardziej tak.
Amatorskim, ale tak.
Wiesz co, nawet bym nie podkreślała, nie podkreślałabym za bardzo, że to jest amatorski poziom, bo jednak wszyscy jesteśmy sportowcami, wszyscy walczymy o to, żeby nasze konie miały dobrze, mamy jeden cel, zawsze naszym celem na zawodach jest naprawdę albo zdobycie doświadczenia, albo zdobycie doświadczenia konia, albo gdzieś tam potem końcowym celem jest wygranie zawodów, mhm. ale no nie, po prostu wszyscy jesteśmy sportowcami.
Okej. Okay. A powiedziałaś takie tutaj słowo klucz, czyli albo stwierdzenie klucz, że jednak wszystkim nam zależy na tym, żeby tym naszym koniom było dobrze, jak najlepiej, żeby nam się dobrze startowało i tak dalej. Czy to jest też coś, co obserwujesz już na tym najwyższym szczeblu zawodów, że rzeczywiście ten well-being konia tam stoi na pierwszym miejscu, czy już tam są może inne pobudki do tego, żeby startować?
O nie, tam jest, tam myślę, że well-being konia jest postawiony na jeszcze wyższym poziomie niż my sobie stawiamy tutaj na zawodach, powiedzmy to regionalnych, ze względu na to, że jakby nasza też wiedza na przestrzeni lat poszła mocno do przodu. Mm-hmm. I wiesz co, jest tak, że w tym takim już naprawdę zawodowym sporcie ten koń jest takim samym zawodnikiem, jakim jesteśmy my, jakim są maratończycy, jak z każdej jakiejkolwiek innej konkurencji. Bo jednak to są te same mięśnie, te same kości, o to wszystko trzeba dbać. I mhm. na po prostu osoby, które mają, startują na wyższym poziomie, mają też większe zaplecze mhm. i dostęp do innych terapii manualnych, niemanualnych, po to, żeby po prostu jak najlepiej pomóc koniowi regenerować się po wysiłku.
Okej. To też ciekawe właśnie, co teraz powiedziałaś, że te konie tam są takimi samymi sportowcami właśnie jak ludzie, jak maratończycy i tak dalej, a ja właśnie mam często wrażenie, że nie zrozumcie mnie źle, bo to będzie bardzo duża generalizacja, ale właśnie w Polsce uważam, że bardzo zapomina się o tym, że jeździec też jest sportowcem i mam wrażenie, że jest trochę taka kultura, nie wiem jak to nazwać. Tak.
Ale poczekaj, bo ja powiedziałam, że konie są tam sportowcami i konie traktujemy jak maratończyków, bo to jest też ważne, zapominamy o sobie.
No
i
właśnie.
Uważam, zawsze pamiętam, jak już zaczęłam jeździć, to zawsze mój tata, a zrobiłaś sobie rozgrzewkę przed treningiem? Ja mówię, jaką rozgrzewkę? Przecież stępowałam z koniem. Ale dopiero jakby z wiekiem i z doświadczeniem zaczyna do ciebie dochodzić, kurczę, że przecież jakby w momencie, kiedy ja nie pracuję nad sobą, jakim prawem wymagam potem, żeby koń chodził lepiej? No. W momencie, kiedy ja na przykład sama mam problemy z równowagą, nie wyćwiczę sobie odpowiednio mięśni jakby koru całego. Mhm. I no jakby tutaj dwie osoby muszą pracować, i koń, i zawodnik.
No i właśnie to jest to, co chciałam powiedzieć. Mam wrażenie, że tutaj się często o tym zapomina i że jest nawet wręcz taka kultura czegoś takiego, że o, jak jesteś jeźdźcem, to musisz być twardym, zaciskać zęby, jak coś cię boli, po prostu się zawziąć, najlepiej to w ogóle przechlać do rana, no nie, jakby palić fajkę za fajką, jeść no gównianie bardzo często. No mówię o tym, co wręcz obserwowałam w stajniach i to nawet w szkółkach, na przykład jak się zachowywali moi instruktorzy kiedyś tam, albo no to, co też widziałam na zawodach. W sumie zdecydowanie częściej skokowych niż ujeżdżeniowych, ale to mnie zawsze tak zastanawia, ale też mocno smuci, nie? Że z jednej strony myślę, że ta świadomość tego, że nie wiem, koń też potrzebuje fizjoterapeuty, koń potrzebuje dobrej diety, odpoczynku, może jakieś derki, może jeszcze czegoś innego, co sprawi, że po prostu będzie lepiej chodził, to świadomość tego zaczyna tutaj rosnąć. Ale z drugiej strony dodałam kiedyś pytanie na Instastory, czy jakby do moich obserwatorów jako do jeźdźców, czy macie fizjoterapeutę, czy chodzicie na fizjoterapię?
Myślę, że 99% odpowiedzi było, że nie.
Ja dostałam tyle wiadomości, dosłownie cytuję. A po co?
No, ale to zobacz, bo to jakby chyba jeszcze nie mamy do końca tej świadomości, chociaż uważam, że gdzieś tam powoli zaczynamy o tym mówić, zaczyna się to zmieniać. Jak na przykład, nie wiem, obserwuję sobie profile zagranicznych zawodników, to widzę na przykład ich wideo z siłowni, jak sobie pracują nad równowagą, właśnie nad czuciem mięśni głębokich, które są tak bardzo ważne przy jeździectwie. I oni naprawdę jakby zaczynają też iść w tym kierunku, bo to musi być kompleksowe. Jak to nie będzie kompleksowe, to jakby będzie sobie koń, będzie sobie jeździec i tego zgrania takiego stuprocentowego w momencie, kiedy zawodnik nie jest fizycznie do tego przygotowany, tak naprawdę nigdy nie będzie.
Okej, okay, w sumie zostańmy może jeszcze chwileczkę w tym temacie, ale zanim zadam moje kolejne pytanie, dodam, że no Aga też była instruktorem jeździectwa i myślę, że bardzo dużo osób tutaj lokalnie uczyła kiedyś jeździć, prawda?
Było.
Dokładnie, no i właśnie myślę, że to gdzieś tam daje nam teraz zielone światło, żeby porozmawiać o twojej perspektywie na to, jak kształcić kolejne pokolenie jeźdźców, co jest na takim etapie ważne. Myślę też, że już chyba minęło trochę czasu, od kiedy ostatnio uczyłaś, więc być może też masz jakieś świeże przemyślenia i rzeczy, których byś już tak samo nie zrobiła, ale z jednej strony właśnie jest dbanie to o ten taki fizyczny well-being i ten fitness, który po prostu sprawia, że wiesz, powiedziałaś, że jak możemy od konia oczekiwać, żeby miał jak najlepszą formę, jeżeli nasza nie jest dobra, tak? Ale z drugiej strony jest też jeszcze coś takiego, że ten koń będzie miał lepszą formę, ty po prostu nie i nie będziesz sobie już powoli dawała z tym rady, nie? A z drugiej strony jest jeszcze ten psychiczny well-being, o którym też mam wrażenie bardzo łatwo jest zapomnieć. To jest coś, o czym w ogóle ciężko rozmawiać i coś w ogóle z mojej perspektywy, o czym w ogóle się w szkółkach bardzo często nie myśli, nie? Jakby tak z punktu widzenia instruktora i mówię to też jako osoba, która jest jakby ma bardzo lękowe podłoże. I właśnie nawet zaczynając od przykładu takich powiedzmy bardzo wysokich zawodników, zawodników startujących na najwyższych poziomach. W ujeżdżeniu obserwuję taki trend, że jednak w sumie chyba każda osoba, którą rzeczywiście obserwuję i mówię tutaj o olimpijczykach, oni wszyscy mają jakichś swoich psychologów sportu, performance coachów, oni dzielą się jakby swoimi takimi perspektywami na to, jak ważne jest dbanie o swoją głowę.
Bardzo często federacje zagraniczne mają taką osobę, do której zawodnik, który jest gdzieś tam startujący wyżej, może się zgłosić do takiej osoby.
Okej, okay, no to jeszcze lepiej. Ciekawe, czy w Polsce jest taka osoba?
Nie wiem, nie odpowiem ci na to pytanie.
Muszę się dowiedzieć. Byłabym w ogóle ciekawa, kto to jest. No nie, no bo nawet w sumie już przechodząc z jeździectwa do innych dyscyplin, przecież na przykład sławne jest to, że Iga Świątek współpracuje z Darią Abramowicz, która też jest jej psychologiem, tak? Która jest jej performance coachem, no i takich przykładów myślę jest bardzo dużo. Wiadomo, że jeżeli, nie wiem, to jest twoja 10. lekcja i dopiero zaczynasz i boisz się czegoś, no to może jeszcze nie jest od razu taki trigger, żeby gdzieś tam do tego psychologa sportu trafić. Ale co obserwujesz w tej kwestii? Czy tak jakby mental headspace takich topowych zawodników, z którymi ty współpracujesz, jest dobrze rozwinięty i czy widać tam tą pracę i co uważasz, można by było robić na takich początkowych etapach jeździectwa?
Znaczy, wiesz co, na pewno ci, którzy jeżdżą te największe konkursy, oni mają opanowane, mają swoje rytuały przed startem, których się trzymają. Ważne jest, żeby każdy znalazł sobie w sobie coś takiego, co pozwala mu to złapać, takie skupienie przed startem. Wiesz co, na poziomie szkółkowym jest to na pewno bardzo ciężkie. Mhm. Ja to, co bym dodała jakby od siebie, tak jak się mnie spytałaś, co bym zmieniła na przestrzeni, jakby jak już mogę sobie tak z perspektywy czasu spojrzeć na to, jakim byłam instruktorem, na pewno bym nie spuszczała tak szybko dzieci z ląży.
Okej.
A druga sprawa to chyba ja bym się właśnie bardziej przygotowała pod względem takim, jak współpracować z dziećmi, takim pedagogicznym. No myślę, że jakby pomimo tego, że uważam, że jakby mam bardzo dobry kontakt z dzieciakami, dlatego właśnie uczyłam bardziej dzieciaki niż dorosłych, jakby większy mi to fun sprawiało. Ale na przykład właśnie po takich upadkach, gdzie wiedziałam, że mam jakiegoś takiego kucyka, który jest bardziej taki oporny albo nie chce bardziej współpracować z dziećmi, ładnie to nazywając, i jakby widziałam, że dziecko się na tym spala, że teoretycznie powinno robić postęp, powinno się czuć coraz lepiej i tak dalej, ale właśnie przez to, że kucyk był bardziej wymagający, potrzebował bardziej doświadczonego jeźdźca, ale tego doświadczenia nie zdobędziesz jeżdżąc tylko i wyłącznie na łatwych koniach. Mhm. Ale właśnie widziałam, wiesz, że te na przykład niektóre dzieciaki się zacinały i potem było takie, jakby brakowało, bym powiedziała, że postarałabym się mieć więcej narzędzi, żeby takie właśnie zacięcia przerobić.
Okej, okay, fajne. Myślę, że sama bym chciała, aby moi instruktorzy gdzieś tam na początku mojego jeździctwa też takie narzędzia mieli, bo ja tej pomocy szukałam, ale ja rzeczywiście potem po prostu wybrałam się do psychologa sportu. Ale dobra. Ustaliłyśmy, że zaczęłaś jeździć konno, jak miałaś 13-14 lat, trochę wbrew gdzieś tam chęci z twoich rodziców, byłaś już wcześniej sportowcem. Potem zdecydowałaś się zrezygnować ze swojego konia, jak rozumiem, go sprzedałaś?
Tak, sprzedałam go.
I
do dziewczynki, która bardzo ładnie się wyprowadziła na 1,20 m.
O, także... no to super. I co, i miałaś potem jakąś taką przerwę jeździecką, czy już od razu zaczęłaś też pracę z końmi?
Ja to trochę tak ciągnęłam wszystko w jednym czasie.
Okay.
Także jak ja już miałam swojego konia, to już gdzieś zaczynałam pomagać przy organizacji zawodów na Sopockim Hipodromie.
Mhm. Wydaje mi się, że jedna część dzisiejszej rozmowy i twojej historii jest taka, że być może zainspiruje kogoś do tego, jaką ścieżkę kariery obrać i tutaj mamy taki...
Da się na tym zarabiać. Dokładnie. Na koniach zarabiać.
No. Czyli mamy tutaj takie już jasne połączenie, że tak naprawdę możesz zacząć działać lokalnie i potem powiedzmy rozwijać się już na wyższym poziomie i bardziej międzynarodowo. Więc jakbyś mogła tutaj troszeczkę opowiedzieć o tym, jak wyglądała ta współpraca przy lokalnych eventach, czym się zajmowałaś i tak naprawdę, czy to jest jakby coś, czego musiałaś się najpierw nauczyć, czy uczyłaś się robiąc?
Wiesz co, jakby nawet w mojej firmie przeważnie się mówi, że jest tak zwany learning by doing,
okay.
Ale ja miałam jakby też ten plus, że mieszkałam bardzo blisko hipodromu i jakby ten hipodrom przewijał się przez to całe moje nastoletnie życie, a hipodrom robi bardzo dużo zawodów i to, mhm. Wiesz, WKKW, ujeżdżenie, wyścigi, skoki, tak naprawdę, no, tylko chyba powożenia nam brakuje w tym wszystkim, więc jakby ja też miałam w momencie, kiedy zaczęłam od bycia sędzią przeszkodowym na WKKW. I czasami nawet tęsknię za tym WKKW. Teraz jak właśnie byłam na jednych zawodach w Stanach Zjednoczonych, gdzie było powożenie i to powożenie było takim, było powożenie, ta część ujeżdżeniowa i była też trochę tak część taka crossowa, gdzie jakby mniej więcej schemat działania biura zawodów był taki sam jak w przypadku WKKW. To miałam takie, a może byśmy zaczęli robić więcej? Może Longines by chciał trochę więcej WKKW zrobić? Na pewno coś się da wymyślić. No, także jakby WKKW to było to, czym, to, w czym zaczęłam. Potem było CSI, chyba to jeszcze nie było CSI, a chyba najpierw było CSI. Gdzieś tam ujeżdżenie, bo i tak było ujeżdżenie regionalne, więc wiesz, to był, dla mnie to był taki fajny czas, że jak chodziłam do szkoły, miałam, jeszcze nawet nie miałam w pewnym momencie tego konia, potem się ten koń pojawił, no to w weekendy mogłam sobie dorobić. Potem gdzieś tam zrobiłam sobie uprawnienia sędziego skoków.
Dobra, no to troszeczkę może fast forward. Jak to się stało, że zaczęłaś jakby pracować w obecnej pracy? W ogóle kim jesteś w tej firmie? Czym się zajmujesz?
To było trochę tak, że ja się zajmowałam przez chwilę czymś innym, potem był COVID, CSIO w Sopocie było odwołane i to było takie smutne i była wizja tego, że rozpocznie się wielka przygoda w Polsce Warsaw Jumping. I było tak, że Dominik, który jest dyrektorem, podszedł do mnie, zrobiliśmy krótki interview. Pierwsze pytanie było od Dominika, jakby kogo uważasz za najlepszego skoczka w Polsce, kogo uważasz za najlepszego WKKWistę, kogo uważasz za najlepszego ujeżdżeniowca, tak się mówi?
Tak, tak. A powiesz nam, jakie były twoje odpowiedzi, czy nie chcesz?
No to powiedziałam, że aktualnie wtedy było tak, że Wojcianiec był bardzo wysoko w rankingach, więc powiedziałam, że aktualnie według rankingów jest Wojcianiec, ale jednak Skrzyczyński ma dużo więcej osiągnięć. Mhm. Tu powiedział, że się w tym temacie się zgadzamy. Potem, jeżeli WKKW, no to oczywiście Spisak. I myślę, że póki co jakby też nie ma konkurencji pod tym względem. A w przypadku ujeżdżenia powiedziałam, że nie mam zielonego pojęcia.
A i tak zapunktowałaś.
No, także... znaczy jakby wiecie, znam tych naszych polskich ujeżdżeniowców, ale tak, żeby powiedzieć...
kto, co, jak.
No, to dokładnie. Jakby to trzeba w tym siedzieć i trzeba, jasne, to śledzić i jakby jednak mimo wszystko skoki WKKW były mi bliższe, także także to było taki dosyć zabawny moment w tej całej historii. No i właśnie wtedy było pierwsze Warsaw Jumping. Było pierwsze Warsaw Jumping, drugie.
I czym się tam zajmowałaś?
To jest pozycja, to się tak ładnie nazywa, show secretary. Jak już robisz międzynarodowe zawody, przeważnie właśnie w typie Pucharów Narodów, tak jak mamy w Sopocie i w Warszawie, to wtedy przyjeżdża właśnie Longines Timing, który jest głównym sponsorem, głównym partnerem, ale też robi główną obsługę od strony takiej, powiedzmy to, technicznej. I jako, że przez wiele lat już współpracowałam z nimi w Sopocie, no to po prostu po jednym z Warsaw Jumping koleżanka, z którą tam wcześniej pracowałam, jakby się spytała, ja może byś chciała dołączyć do naszego zespołu.
Okay.
I tak się potoczyło.
Czyli to, czym się teraz zajmujesz w Longines Timing, to jest również bycie tym show secretary?
Tam jest już trochę inaczej, bo tam jakby jak jedę na zawody i to przeważnie, tak jak już mówiłam, moją ścieżką jest biuro zawodów, czyli to już wtedy to trzeba trochę rozdzielić, bo show secretary jest bardziej od strony organizatora, a show office, jeżeli organizator właśnie ma zawody typu Longina, no to wtedy my zapewniamy biuro zawodów. I to polega na tym, że przychodzą do mnie zawodnicy, jestem wtedy takim łącznikiem pomiędzy zawodnikami a organizatorem. Jeżeli, nie wiem, zawodnik ma jakikolwiek problem, no to pierwszym miejscem, do którego przyjdzie, będzie biuro zawodów. Okay. I tu się zaczyna cała przygoda z tym wszystkim.
Aga, ty mega dużo podróżujesz, zresztą nawet zapraszając cię do tego odcinka, zapytałam, czy jesteś w Polsce, kiedy będziesz. Powiedziałaś albo teraz, albo w listopadzie, więc mam taka dobra, byłam chora, szal na szyję i widzimy się w poniedziałek. To jest w ogóle bardzo dużym komponentem twojej pracy, że ty tak naprawdę latasz dosłownie po całym świecie.
Tak, niestety Chiny w tym roku mi nie wpadły, a już było tak blisko, ale niestety nie udało się znaleźć połączenia, bo jestem tydzień wcześniej na innych zawodach.
Okej.
Okay. Także no jakby od 2 lat, bo teraz za 2 tygodnie będą mijały mi 2 lata. Od kiedy właśnie zaczęłam pracę w takim, a nie innym trybie, no to jest życie na walizkach. Okay. Zresztą stoją tam w rogu.
Jesteśmy mogli w mieszkaniu jakby co, więc dlatego mogłam to zobaczyć. Okej, okay, no to jak wygląda właśnie taki twój przykładowy dzień? Może jeden z takich bardziej ekscytujących?
Kurczę, wiesz co, tak naprawdę powiem, że każdy jest ekscytujący z nich wszystkich. Jakby, okej, okay, może poza poniedziałkiem, który jest dniem transportowym, czyli musisz się udać na lotnisko, wsiąść do samolotu, zdążyć na przesiadkę i potem dojechać gdzieś tam do hotelu. Potem naszym następnym dniem jest tak zwany dzień build-upu, czyli musimy stworzyć sobie nasze stanowiska pracy.
Okay.
Ja wtedy właśnie zajmuję się jakby, okej, okay, organizator nam zapewnia nam 4 ściany.
Ale... Trochę jak na targach, nie? Macie tutaj swoje kilka metrów kwadratowych.
Tak, no dokładnie, okej. Okay. 4 ściany, stół i krzesło, a jakby ja muszę stworzyć z tego biuro zawodów, musimy się połączyć wszystkimi kablami, musimy, w zależności od tego, nie wiem, jeżeli organizator sobie życzy telewizory, nie wiem, VIP-ie i tak dalej, to żeby było, wiesz, by wyświetlane wyniki albo czasami live picture, no to jakby my też to wszystko zapewniamy.
Okej.
Okay. Więc... pomimo tego, że zbudowanie biura zawodów nie zajmuje dużo czasu, ale właśnie potem jest kwestia tego, że wiesz, jakby wszystkie ręce na pokład, więc czasami jest to budowa jury box, całego systemu właśnie do timekeepingu, stąd nazwa Longines Timing, produkcji telewizyjnej, i co jeszcze? Telewizory, czasami akredytacja.
No, czyli tak naprawdę zajmujecie się tym, żeby na pewno wszystko było na swoim miejscu i działało, tak?
Tak.
To jest wasza odpowiedzialność.
Tak, dokładnie. Dokładnie tak. I w momencie na przykład, kiedy jakieś zawody mają transmisje telewizyjne, to przyjeżdża Obi-Wan, taka duża ciężarówka właśnie,
z
antenami. Duża ciężarówka z antenami właśnie. Tym razem nie koniowóz. I jakby z naszej strony jest osoba, która zajmuje się dostarczeniem grafik, które potem my widzimy w telewizji. I to wszystko jakby idzie przez Obi-Wan, z Obi-Wan do waszych telewizorów. No to potem tak naprawdę zawody, każde międzynarodowe, zaczynają się od przeglądu. I w tym momencie jakby moim zadaniem jest to...
Mówimy tutaj o przeglądzie koni.
Przegląd weterynaryjny koni, tak. Więc moim zadaniem jest to, żeby mieć bazę danych zawodników, którzy przyjechali na dane zawody, z jakimi końmi przyjechali. Ja muszę wyprodukować dokumenty, na podstawie których sędziowie, stewardzi, weterynarze mogą pracować podczas przeglądu weterynaryjnego. Przegląd się kończy, oni wracają do mnie z feedbackiem, które konie przeszły, które konie nie przeszły, no i wtedy zaczynają się zawody tak naprawdę. I w tym momencie jakby ja już odpowiadam za listy startowe, kto jaką pozycję zajmuje. Nie tak, że ustawiam je ręcznie, żeby nie było, że nie wiem, mam swoich ulubionych, ich ustawiam na końcu, żeby było im lepiej. Przeważnie jest to przy pomocy draw.
No to jest chyba randomowe w ogóle, nie?
Tak, no. Albo na przykład jest, jakby czasami jest to określone w propozycjach. Przeważnie jest to albo rotacja, albo draw.
Okay.
I potem wiesz, jakby też zależy, musisz umieć współpracować z sędziami, musisz umieć współpracować ze stewardami, musisz umieć współpracować z zawodnikami, którzy zawsze chcą więcej i więcej i więcej, a weźmy przesuń tutaj, a weź zrób to. I jakby trzeba umieć złapać w tym balans. I jakby to mi się wydaje, że jest trochę takie najcięższe w mojej pracy, żeby z jednej strony mieć bardzo dobry kontakt właśnie z sędziami i ze stewardami, tymi osobami oficjalnymi z ramienia federacji i organizatora tak naprawdę. I tymi zawodnikami, którzy zawsze chcą troszeczkę więcej niż teoretycznie by mogły na to przepisy pozwolić.
No wiadomo, każdy zawsze chce dla siebie jak najlepiej, prawda?
Dokładnie.
Czy uważasz, że aby się tym zajmować i robić to dobrze, trzeba mieć jakieś doświadczenie z końmi, jakby znać się na tym sporcie?
Wiesz co, myślę, że potrzebne są duże chęci przede wszystkim, żeby to wszystko zrozumieć. Okay. Bo to nie jest łatwe, jest dużo korelacji, jest dużo rzeczy, które jedne wynikają z drugiego i tak naprawdę to nie jest tak, że się nie da, ale w momencie, kiedy nie siedziało się w jeździectwie, nigdy się nie widziało zawodów, to jest to naprawdę ciężkie do takiego ogólnego pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Mm-hmm. Bo potem już naprawdę dochodzą, wiesz, to są takie niuanse, a dlaczego ten zawodnik nie może już przed Grand Prix zmienić konia, dlaczego można się tylko wykreślić.
No ale tu już tak naprawdę mówimy wręcz o przepisach Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej,
ale
prawda?
Ale ja to muszę znać.
No właśnie.
Oczywiście zawsze mogę pójść do sędziego głównego albo do sędziego zagranicznego i się go spytać, upewnić, ale jakby... Wiesz,
nie ma na to też czasu do końca, prawda?
No, dokładnie, więc jakby, a potem wiesz, jeżeli ja zrobię błąd, to odpowiedzialność jest na mnie.
Okej. Okay. Przychodzi mi trochę takie porównanie do głowy, że na przykład jak, nie wiem, masz chirurga, który nagle staje się, wiesz, chief of, nie wiem, surgery czy coś, to tak naprawdę
ja
bardziej...
Ja oglądam Grace Anatomy teraz.
Właśnie dlatego mam ten przykład w głowie. Pamiętam, że Richard kiedyś to powiedział, że od kiedy on był już jakby tym ordynator, to się chyba po polsku nazywa, że od kiedy stał się ordynatorem, to tak naprawdę, wiesz, widzi więcej papierów niż sali operacyjnej. I tutaj dlatego trochę tak myślałam o tobie, bo ty jako, no, jakby...
Jezu, ja tak rzadko widzę te wszystkie przejazdy.
No właśnie. I w ogóle, wiesz, jako koniara, jako osoba, która, no, jednak, wiesz, miała z tymi końmi dużo do czynienia, sama na pewno też lubi jeździć, no, sama rzadko teraz wsiadasz. Czy masz wrażenie w tej pracy nadal, że jesteś blisko tego jeździectwa? Wiadomo, że jakby za oknem swoich czterech ścian, swojego kubiku masz gdzieś tam, wiesz, najlepszych zawodników świata, ale jakbyś oceniła to, wiesz, to połączenie z jeździectwem w tym wszystkim dla siebie?
Znaczy, jeżeli ktoś myśli, że ja jadę na zawody i jestem w stanie obejrzeć jakiś konkurs, to się bardzo myli. Przeważnie nie jestem w stanie obejrzeć konkursu i jestem super szczęśliwa, jak podczas tygodnia zawodów uda mi się obejrzeć dwa przejazdy koni.
Okay.
Przeważnie idąc na lunch. I jeżeli to nie są zawody halowe, bo na hali wtedy zawsze wszystko jest totalnie okrężnymi drogami.
Okay.
Także brakuje mi tego czasami. Dlatego lubię właśnie czasami, jak mogę pojechać na zawody, zrobić akredytację, to wtedy, wiesz, przeważnie jesteśmy nawet dwie. Pierwsze dwa dni są bardzo intensywne, ale potem już jest, przychodzą wraz ktoś na jakiś czas, no to wtedy na przykład pójdę, wymienię się z koleżanką, że ej, pójdę zjeść obiad i nie wiem, obejrzę sobie chociaż parę przejazdów. Mhm. I to jest tak naprawdę mój jedyny kontakt. Ja uwielbiam ten kontakt z zawodnikami, który mam w biurze zawodów. Uwielbiam cieszyć się ich wygranymi, ich sukcesami. I wiesz co, i zawsze właśnie moi znajomi, którzy trochę dłużej w tym pracują, i jest taka sytuacja, że mogę pójść obejrzeć jakiś konkurs i przeważnie idę go wtedy obejrzeć. I oni tak na mnie patrzą, czemu nie pójdziesz do hotelu odpocząć? Mówię, kurczę, no nie, jakby ja uwielbiam patrzeć właśnie, bo ja, wiesz, to wszystko polega na tym, że ja potem w biurze muszę mieć jak najlepszy kontakt z tymi zawodnikami. Mhm. Jak ja nie mam zielonego pojęcia, co się wydarzyło z nimi na parkurze i na przykład, nie wiem, przyjdą, mogą przyjść na Furkani, ale z góry wiem, że jakby przeważnie są mili, mhm, no to chciałabym wiedzieć jakby też dlaczego, no to wszystko jest taką psychologią pracy w tym wszystkim.
Okej. Okay.
Więc tak, miałam teraz wolny weekend i oglądałam sobie Mistrzostwa Europy
oczywiście
na laptopie, bo oczywiście i no nie da się. No. No,
ale
tak
jest...
mnie cieszyło to, że Weisshaupt zdobył w końcu srebro na Mistrzostwach Europy. Steve Gerdat wymarzony złoty medal. No i jakby ja tym żyję. I mi jakby tego się nie odbierze z tego wszystkiego.
A masz wrażenie, że w tej pracy rzeczywiście możesz nawiązywać takie... jakby to powiedzieć, takie meaningful relacje, że no wiadomo, że gdzieś tam pewnie też już zawodnicy być może cię kojarzą od zawodów do zawodów, jeżeli to się powtarza, wiadomo, ty ich też znasz. Czy masz wrażenie, że rzeczywiście można tam zawrzeć jakieś takie, no może nie przyjaźnie, ale po prostu znajomości?
Znajomości jak najbardziej, tak.
Okay.
Z przyjaźniami jest ciężko, bo to nie jest tylko tak, że jestem jedyną osobą w firmie, która może pojechać zrobić biuro zawodów. Mamy całkiem spory ten skład. Także wymieniamy się na poszczególnych eventach. Ale no to jest super, jak wiesz, jak przychodzą zawodnicy albo nawet organizator i ciebie widzi i mówi, o dobra, to już się nie muszę o nic martwić, będzie na pewno wszystko super, jak coś, to tu jest to, tu jest tamto, ale tak to naprawdę wszystko, wiesz, jak działa i tak dalej, rozgość się i pracujemy. I z zawodnikami jest dokładnie to samo. To jest właśnie to, co mówiłam, jakby musisz sobie zbudować taką relację z nimi, no bo ty musisz im pomóc, oni muszą osiągnąć swój cel, a jeszcze w międzyczasie są przepisy do tego. Mhm. I zresztą out of record, sama powiedziałaś, że próbowałaś przebrnąć przez jakieś przepisy FEI. One są zawiłe, one są długie, jest milion stron tego.
No, to prawda.
I 99% jeźdźców ich nigdy w życiu nie przeczytało.
No, ale też tylko oni 1% jeźdźców ma potrzebę, nie?
Oni nie czytają propozycji. Oni czasami dowiadują się, że jest kwalifikacja do Grand Prix w momencie, kiedy ja im powiem. I ja mówię, słuchaj, tak czasami się zastanawiam, jak to jest, jedziesz na zawody i jakby wiesz, ja nie mówię, że muszą widzieć, od której do której są posiłki, albo od której do której jest, nie wiem, właśnie przegląd weterynaryjny. Ale kurczę, zagranie do Grand Prix, no to już można byłoby sprawdzić. Ale nie, zawsze oni wtedy przychodzą, pytają się, jakby wiesz, ja muszę znać odpowiedzi na te wszystkie pytania, także ja sobie zawsze tam na początku zawodów studiuję całe, właśnie żeby wiedzieć, co im odpowiedzieć, bo czasami przychodzą naprawdę z ciężkimi pytaniami. Zawodnicy muszą tobie zaufać, że w momencie, kiedy na przykład powiedzą, kiedy ty im powiesz, na przykład, nie wiem, jest zasada kwalifikacji do Grand Prix, że albo jest ta kwalifikacja, ale jeżeli jest mniej niż 50 zawodników na liście startowej tego i tego konkursu, to wtedy kwalifikacji nie ma. Mhm. Ogólnie na evencie jest więcej niż 50 zawodników, ale ty wiesz, że na tej liście startowej nie ma więcej. Mhm. I przychodzi do ciebie zawodnik i się pyta, ale jesteś pewna, że nie będzie kwalifikacji do Grand Prix, bo ja wtedy jutro nie pojadę konkursu kwalifikacyjnego. Ale jeżeli jest kwalifikacja, muszę go pojechać. Mhm. I wiesz, jakby oni przerzucają na mnie tą odpowiedzialność podjęcia decyzji, co oni mają zrobić ze swoim startem. Więc tu się wtedy, wiesz, zaczyna robić poważnie, bo w momencie, jeżeli ja się pomylę i przeze mnie ktoś nie wystartuje w Grand Prix, bo mi się wydawało, że nie będzie kwalifikacji, a potem się okazało, że jednak jest.
No to już jest duży fuck up, nie?
No to już jest wtedy.
No dobra, a odchodząc tak stricte od twojej pracy, ale posiłkując się nadal doświadczeniem, które w niej zebrałaś i dalej zbierasz, zejdźmy sobie tak stopień niżej, na stopień narodowy i tak uczepmy się trochę polskiego jeździectwa. Możemy mówić stricte o skokach, no bo jakby wiem, że w tej materii też masz najwięcej doświadczenia. I takie moje pierwsze, może bardzo generalne pytanie, trochę durne, ale co sądzisz o sporcie jeździeckim w Polsce?
Wiesz co, chyba bym zaczęła od tego, że nawet nie do końca musimy schodzić ten stopień niżej. Jakby brakuje nam jeszcze dużo doświadczenia, ale na przestrzeni ostatnich lat myślę, że nasza kadra narodowa wykonała ogrom pracy. Mhm. Trener kadry Jan Winkier, pomimo drobnych przeciwności, stworzył drużynę, która 3 tygodnie temu, 4 tygodnie temu zakwalifikowała się na Igrzyska Olimpijskie. Po raz pierwszy od nie wiadomo ilu lat mamy zakwalifikowanych WKK-istów, ujeżdżeniowców i skokowców.
Całe teamy, nie?
Całe teamy na Igrzyska Olimpijskie. Także brakuje nam jeszcze dużo doświadczenia i to jest coś, nad czym musimy pracować, nad czym zawodnicy muszą pracować.
Ale poczekaj, doświadczenia w czym? Jakby w treningu koni, w startach, w...
Głównie chodzi mi o starty w tym wszystkim, bo to, co zauważam i jakby nie będę tego oceniała pod takim względem, czy to dobrze, czy to źle, ale bardzo dużo naszych zawodników głównie trzyma się tych naszych polskich parkurów. I potem jak pojadą gdzieś właśnie za granicę, typu teraz były te Mistrzostwa Europy, nagle okazuje się, że ktoś inny stawia parkour i robi się trudno. Mhm. Jakby wiesz, brakuje takiego i co zresztą właśnie dobrze pokazał przykład Konopackiego, który niestety został w ostatnim swoim starcie wyeliminowany już po swoim przejeździe. Ze względu na drobny krew po ostrodze na boku konia, ale właśnie to jakby też świadczy o tym, jak bardzo stewardzi i cały team dba o dobrostan konia. Mhm. Jakby przykre dla nas, bo mógł walczyć dalej, no szczególnie, że miał tam tylko, z tego co pamiętam, 1 punkt za przekroczenie normy czasu, co myślę, że mogłoby być bardzo dobrym wynikiem. Ale zdarzyło się. Ale jakby do czego zmierzałam? Przemek nie siedzi, nie mieszka w Polsce na co dzień. Startuje bardzo dużo za granicą, z zagranicznymi trenerami się konsultuje i to widać.
Okej.
I nawet właśnie sam po przejeździe sam Adaś Grzegorzewski powiedział, że w momencie, kiedy nie będziemy załatwiać naszym zawodnikom startów na zawodach najwyższych rangi, oni nie są w stanie doścignąć całej reszty Europy, bo to jest kwestia po prostu doświadczenia, koni ilości koni, w których można przebierać, bo też trochę mamy tak, że niektórzy zawodnicy mają jednego super konia, tylko tym jednym super koniem nie będziesz, jakby żaden z topowych zawodników nie jeździ i nie ciśnie całego sezonu na jednym koniu. Jakby wiesz, mają załóżmy po 3 konie na 160 i oni sobie żonglują tymi końmi w zależności od, nie wiem, od rodzaju podłoża. Na przykład teraz na Globalsie w Valkenswardzie wygrała Sanna Thiessen Grand Prix. Koń, który uwielbia starty na trawie.
Okej.
Wygrywając w Valkenswardzie dostała złoty bilet na finały w Pradze, na playoffy.
Poczekaj, tylko teraz, żebym to dobrze zrozumiała. Czy wygląda tak, że na przykład, nie wiem, dajmy na to, ktoś startuje w jakichś tam wysokich zawodach, nie wiem, tam pięciogwiazdkowych czy coś, tak? I na przykład przyjeżdża z 3 końmi, z trójką koni i może pojechać na którymkolwiek?
To nawet nie jest to, że przyjeżdża z 3 końmi, ale ze stajni bierze na przykład sobie jednego konia na 160, dwa tam na 145 załóżmy. Takie, żeby zdobywało doświadczenie. Jakby tam, wiesz, trochę jest już bardziej zaawansowany ten taki proces przygotowania sobie bazy koni, na których możesz startować.
Okej.
Okay. U nas jest to trochę cięższe, dlatego że my jeszcze nie mamy tego całego finansowania.
No i właśnie tu chciałam powiedzieć, że no jeżeli mówimy
to
o tym,
żeby są... To jest kwestia zasobów, tak. Bo wiesz, powiedzieć, wiesz, łatwo to tak osądzić. Wysyłajmy ich więcej na zawody międzynarodowe. Ale to są takie koszta, że no jakby do tego są potrzebni sponsorzy.
Okej, okay, a ja jeszcze się zatrzymałam na tym etapie, że żebyśmy w ogóle mówili o tym, że nasi zawodnicy mają konie, którymi może mogą żonglować, no to po prostu potrzebują zasoby na więcej koni albo potrzebują ludzi, którzy im te konie będą udostępniać, prawda?
No myślę, że wiesz, zawsze lepiej jest, jak jeździsz więcej koni. Nie wiem, nawet zdarzy się drobna kontuzja, co nie? To wtedy, nie muszę się, jakby fajnie, chciałam pojechać te zawody na tym koniu, ale... Okej, okay, zdarzyła się kontuzja, albo nie wiem, koń nie jest w najlepszej dyspozycji, mam jeszcze 2 inne do wyboru na tym samym levelu.
No i właśnie to jest dla mnie na przykład taki trochę mindfuck, bo tego w ujeżdżeniu do końca nie ma. W sensie na przykład możesz mieć, wiesz, jakieś konie takie awaryjne, typu jak się kwalifikujesz już na igrzyska, no ale z drugiej strony raczej to jest taka dyscyplina, gdzie do tego najwyższego szczytu idziesz z konkretnym koniem, nie? Jakby z konkretnym, jak gdyby ty i dany koń macie konkretny na przykład program we freestylu, a tutaj możecie, jak gdyby na przykład mogłabyś przyjechać z 2 końmi na 160 i przed startem wybrać, na którym jedziesz?
Tak.
Aha, okej. Okay. Mhm. W zależności jakby... właśnie od różnych parametrów, które na przykład uważasz, że dla tego konia będą lepsze, tak?
Tak, podłoże, twardość podłoża, kurczę, nawet nie wiem, warunki atmosferyczne, no. wszystko tak naprawdę. Właśnie wracając do tej Sanny Thiessen,
to jest całkiem fajne.
Bo ona powiedziała coś naprawdę takiego niesamowitego, bo ten koń skakał niesamowicie, ale ten koń skaczy tylko tak na trawie. Bilet, który dostała właśnie wygrywając to Grand Prix, jest na małą halę, wielkości Ergo Areny w Gdańsku albo Tauron Areny w Krakowie. Mhm. I ona powiedziała, że ona się bardzo cieszy z tego biletu, ale ten koń tam nie pojedzie.
I ona może z innym pojechać.
Może pojechać z innym. Ale tamten koń tam nie pojedzie, bo tamten koń skacze w ten sposób i jest dobry tylko na otwartej przestrzeni i na trawie. Mhm. Ale zobacz z kolei, ona jest zawodniczką, która może wybrać sobie potem ze swojej stajni kolejne inne konie, które weźmie sobie do Pragi na zawody. Jakby to tam już jest to wszystko takie bardzo zaawansowane.
Okej. Okay. No i teraz właśnie przekładając to z powrotem na Polskę, wniosek jest taki, że potrzebujemy więcej tego rodzaju wyjazdów dla polskich zawodników. Dlaczego nie można by było tego poziomu zreplikować w Polsce? W sensie jakby rozumiesz lokalnie, na przykład organizować takich parkurów.
Wiesz co? Bo to dalej jest jakby startowanie między sobą.
Okej.
Okay. I potrzebujemy też startowania wśród najlepszych międzynarodowych jeźdźców. Żeby móc podejrzeć, móc nabrać po prostu doświadczenia, patrząc na to, jak oni startują, porozmawiać z nimi. To nie jest tak, że da się ich wszystkich nagle ściągnąć do Polski, żeby wystartowali. Uważam, że Kawaliada, CSIO w Sopocie i Warsaw Jumping są bardzo potrzebnymi imprezami, bo jednak też ściągają tych międzynarodowych jeźdźców tutaj do nas. Dają możliwość przez to, że jakby też większa ilość Polaków może wystartować, bo jakby to trzeba też bardzo mocno nagłośnić. To nie jest tak, że zawodnik sobie wybierze, a chce w tym tygodniu pojechać na Globalsa. Ktoś go musi przyjąć na tego Globalsa. Mhm. I może tutaj rozwiniemy, że mówiąc Globalsa, to chodzi mi o Global Champions Tour, który jest taką naszą jeździecką ligą mistrzów.
Okay.
Indywidualną, nie drużynową. To jest takim dużym problemem, że w momencie, kiedy nie masz ty jako zawodnik znanego nazwiska w świecie jeździeckim, nie jesteś kojarzony przez organizatorów, to oni cię nie przyjmą. Okay. Bo wolą sobie wziąć, jeżeli mają do wyboru wzięcie zawodników z pierwszej setki rankingu Longina, wezmą ich.
Gdybyśmy miały się za 10 lat spotkać przed mikrofonem i gdybyś za te 10 lat miała tak spojrzeć wstecz i powiedzieć, co się zmieniło w jeździectwie na dobre, co byś chciała móc powiedzieć?
Wiesz co, ja bym chciała przede wszystkim, żeby nasze jeździctwo było bardziej spopularyzowane. Że to, czego mi się wydaje, że tak naprawdę nam brakuje, to wiesz, my możemy sobie tutaj rozmawiać o zawodach w skokach, zawodach w ujeżdżeniu, a wyjdź na zewnątrz, przejdź się po parku i spytaj się kogokolwiek o zawody w skokach. I jakby te osoby, jakby brakuje nam takich jeździeckich autorytetów, które są znane szerzej niż poza naszym kręgiem.
Chodzi ci o taką popkulturę sportową?
Tak, no dokładnie, okay. Dokładnie. Jakby wiesz, ja wiem, kim jest Markus Enning.
No wiem.
Super. No, pomimo tego, że siedzisz bardziej w ujeżdżeniu, ale spytamy się kogoś jakby spoza tego i nagle się okazuje, że to nasze że my jakby, nam wszystkim się wydaje, że wszyscy wiedzą o jeździectwie większość albo wszystko, a tak naprawdę okazuje się, że nie wiedzą nic. I jakby to, co jest jakby też naszą rolą jako organizatorów w Polsce zawodów jeździeckich, my musimy popularyzować jeździectwo wśród osób nie jeżdżących konno, bo inaczej jakby wiesz, nie będzie ludzi, którymi będzie można potem robić wyniki, jeżeli my nie ściągniemy nowych ludzi do sportu, jeżeli nie zaczniemy rozgłaśniać tego wszystkiego, to tak naprawdę znajdziemy się w punkcie, w którym nie będziemy mieli sponsorów. Mhm. Nie będziemy mieli sponsorów, nie będzie pieniędzy na pulę nagród. Kto musi nam w tym pomóc? Muszą nam w tym pomóc zawodnicy również. Ja też widzę jakby na przestrzeni lat, jako że od 3 lat w Sopocie zajmuję się, jakby moją pozycją jest bycie rzecznikiem prasowym. Pamiętam, jak ciężko na początku było naszych zawodników wyciągnąć do tego, żeby powiedzieli do kamery 2-3 zdania, na wiem, na temat parkouru, bo oni są tutaj skupieni na swoim starcie i to jest wszystko okej. Okay. Tylko potem ci przyjeżdża zawodnik na przykład ze Stanów Zjednoczonych, pytasz się go o parkour i mówisz 2-3 zdania, a on ci daje 5-minutową wypowiedź. Mhm. Jakby jesteś w stanie to tak medialnie sprzedać. Uczą się tego i jakby na przestrzeni tych lat naprawdę, szczególnie ci młodsi zawodnicy, nie będziemy umować starszym, ale jakby może też przez to, że bardziej rozumieją social media i jakby tą siłę tego wszystkiego, oni pozwalają nam wyjść wizerunkowo poza nasz jeździecki światek. Mhm. I myślę, że jakby jeżeli chciałabym się z tą spotkać za 10 lat, no to właśnie chciałabym, żebyśmy mogły powiedzieć o tym, kurczę, udało się wypracować to, że zachęciliśmy więcej ludzi do tego, że pokazaliśmy im, czym jest ten nasz sport. Bo to nie oznacza od razu, że wiesz, wszyscy muszą zacząć jeździć konno. Mhm. Ale czy wszyscy grają w piłkę nożną? Nie. A jak wiele ludzi o tą piłkę nożną ogląda? Więc jakby właśnie strasznie bym chciała, żebyśmy poszli w takim kierunku, żeby to było popularne, żeby ludzie chcieli przychodzić, żeby ludzie chcieli oglądać ten nasz sport, żeby się tym interesowali, żebyśmy mogli częściej oglądać w normalnej telewizji, jeżeli ktoś jeszcze ma telewizor w domu, żebyśmy mogli to oglądać po prostu tak, jak ogląda się mecz siatkówki czy mecz koszykówki, żeby to po prostu zaczęło wszystko, jakby, żeby ten napęd ruszył, bo jak to ruszy, to właśnie wtedy za tym pójdą sponsorzy. Pójdą za tym sponsorzy, będą pieniądze, żeby dofinansowywać startów Polaków za granicą. Mhm. Będzie jakby to wszystko jest taką pracą u podstaw.
Tak, a to, że się tutaj od razu tak wtrącę, no to będzie motywacją dla ludzi, żeby w ten sport wchodzić i też jakby własne zasoby w to inwestować, bo myślę, że dla osób, które już się w to wkręciły, to się okazuje być bardzo taką satysfakcjonującą drogą życiową wręcz, no nie? A z drugiej strony jasne, no jeździmy, bo kochamy, jeździmy, bo to nas w jakiś sposób relaksuje, motywuje, napędza cokolwiek, no ale można nawet kochać startować, a w tym samym momencie właśnie być zdemotywowanym tymi startami, tak? Bo jedziesz i dostajesz, nie wiem, no jakąś, wiesz, no nie, jakiś gadżet za 13
transport
złotych.
Ci się nie zwróci, co nie?
Dajże spokój, wiesz, przecież jakby na głupie regionalki.
Powiedzmy to szczerze, wyjazd na regionalki, równie dobrze pieniądze za wyjazd na regionalki mogłabyś wydać na tydzień wakacji w Grecji.
Tak, spokojnie. Mnie jakby każde jedne zawody regionalne kosztowały ponad 2000 zł.
No
tak?
I teraz i wytłumaczmy ludziom, że jest sens inwestować w to. W momencie,
no
którym...
nie ma.
W którym mogą pójść, pojechać i opalać się na plaży.
O to chodzi. No właśnie, znaczy myślę, że w ogóle nie spodziewałam się właśnie twojej takiej odpowiedzi. Bardzo mi się ona spodobała i coś w tym jest. Tak chciałam się z tobą nie zgodzić, a teraz myślę, że rzeczywiście fajnie by było, gdyby ludzie się na tyle zainteresowali jeździectwem, by chcieli to oglądać w telewizji, tak jakby chociażby siatkówkę, Wydaje mi się, że tutaj jednak w przypadku na przykład, wiesz, tenisa, piłki nożnej, siatkówki wchodzi w grę trochę to, że każdy może tą piłkę chwycić i nawet zrobić to, no za przeproszeniem, chujowo, ale zrobić, nie? I mieć już jakąś taką styczność z tym. Wydaje mi się, że problemem w jeździectwie jest troszeczkę to, że ludzie...
Że my jesteśmy za skomplikowani jeszcze dla przeciętnego widza.
Wiesz co, to jest jedno, ale po drugie dobre, harmonijne jeździectwo wygląda tak, jak gdybyś się na tym konie woziła i nic nie robiła, tak? Jakby ludzie nie wiedzą, ile w to wchodzi technikaliów, jakie to jest tak naprawdę wymagające.
Ale wiesz, czyja to jest rola? W momencie, w momencie, kiedy jest jakaś relacja z zawodów i jest komentator, on musi wytłumaczyć widzowi, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej, dlaczego zawodnik, nie wiem, w tym szeregu podjął taką, bardziej w linii, taką, a nie inną decyzję, czym to skutkowało, dlaczego to było lepszym, a gorszym, jakby to nie jest tak, że jedna osoba to zrobi. To cały nasz świat jeździecki musi pracować nad to.
No i tutaj mi się w ogóle nasuwa takie pytanie, jestem ciekawa, co powiesz. Czy uważasz, że nastąpiła era, w której zawodnik powinien również być influencerem?
Nie chodzi o to, czy on będzie influencerem, czy nie, bo nie każdy musi to czuć, nie każdy musi ogarniać Instagrama, TikToka i tak dalej. Ale jeżeli on tego nie ogarnia, to musi mieć kogoś wokół siebie, kto to zrobi za niego. Mhm. Bo co by nie powiedzieć, sportowiec w dzisiejszych czasach musi być produktem medialnym.
Mhm. I wydaje mi się, że to jest duża różnica między, powiedzmy, tymi sportowcami, których my mamy nawet lokalnie tutaj w naszym sporcie jeździeckim, a tymi, którzy działają na skalę światową lub tymi, którzy po prostu działają w zupełnie innych dziedzinach sportowych, nie? Że jednak oni wszyscy są bardzo, bardzo rozwiniętymi, jak to nazwałaś, produktami medialnymi, którzy tak naprawdę zarabiają większą kasę z tego, w jakich reklamach biorą udział, niż z tego sportu, który oni uprawiają.
Tak, ale zobacz, w momencie, w którym taki, jakby to brzmi strasznie, stać się produktem medialnym, ale jakby myślę, że to tak najlepiej obrazuje, bo w momencie, kiedy...
Wiesz co, przepraszam, wtrącę się tylko, okej, to z jednej strony brzmi strasznie, bo bardzo nieludzko, ale z drugiej strony trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli robi się coś profesjonalnie, to zawsze mówimy tutaj o jakimś biznesie, nie? I tutaj to jest, wydaje mi się, coś, o czym trzeba pamiętać w momencie, kiedy na przykład stajesz się, powiedzmy, na poważnie stricte influencerem, kiedy właśnie zaczynasz na poważnie startować i poświęcasz temu swoje życie, że jasne, pasja pasją, kreatywność kreatywnością, no to cię gdzieś tam powinno napędzać, ale z drugiej strony musisz jakoś opłacić rachunki.
No myślę, że czasy, kiedy zawodnik był od tego tylko, żeby wsiadać na konia i jechać parkour, już się dawno skończyły.
Ale niestety w Polsce nadal trochę trwają.
Ale myślę i mam nadzieję, że to się będzie bardzo mocno zmieniało. Jakby, że ta różnica właśnie tego, jak wygląda życie jeźdźca, który właśnie potrafi pójść, wypowiedzieć się do telewizji, że to jednak zaczyna też już trochę inaczej wyglądać niż w momencie, kiedy tego nie robi i kiedy blokuje dostęp mediów do siebie.
Aga, ja tobie bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że usłyszymy się rzeczywiście za te 10 lat i zobaczymy, czy ta przypowiednia...
Podsumujemy sobie, Boże, będziemy tego słuchać potem. Będzie tak, okay. Znaczy nie, jakby życzę nam i życzę jeździectwu, żeby właśnie było tak, że będziemy mogły sobie siąść za te 10 lat i powiedzieć, ale udało się to wszystko zrobić, super.
Ja myślę, że to, co powiedziałaś, jest w miarę realistyczne i że jest szansa po prostu na to, że będzie poprawa w tej materii.
Jakby ale ja zobaczymy. Trzymam za to mocno kciuki, żeby
ja
tak
również.
Właśnie było.
Dobra, dziękuję jeszcze raz, dziękuję również Wam, jeżeli posłuchaliście całego odcinka i zanim się wyłączycie, pamiętajcie, aby zasubskrybować ten program i zaobserwować nas obie na social media, aby być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek lub inny z moich odcinków, to będę też bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna, jeżeli podzielicie się moim programem ze swoimi znajomymi, ponieważ im więcej osób tego słucha, tym myślę, że więcej ciekawego kontentu będę mogła tutaj dla Was tworzyć.
Uda nam się wtedy może dotrzeć do jeźdźców.
Tak, i wtedy bardziej będziemy popularyzować jeździectwo. Zapomniałam o tej największej misji. Także słuchajcie, do usłyszenia za 10 lat. Żartuję, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Na razie!